Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo miło mi powitać Państwa i równie miło witam w naszym studio panią Temidę Stankiewicz-Podchorecką, krytyka teatralnego, publicystkę. Szczęść Boże pani Temido.
Szczęść Boże ojcze, szczęść Boże państwu.
Oto jesteśmy dzisiaj w studio telewizji Trwam. Chwilę po Międzynarodowym Dniu Teatru, który w tym tygodniu przeżywaliśmy, a to jest szczególny dzień, kiedy spoglądamy również na twórców teatru, ludzi teatru. Pani jest jednym właśnie z osób, jedną z osób, które teatrem zajmują się od bardzo, bardzo dawna, stałym gościem teatrów, ale później także osobą, która rzuca światło na to, co widzimy na deskach tychże teatrów, jako krytyk teatralny właśnie. Otrzymała pani Temido medal. Doczekała się pani medalu. Powiedzmy o tym może na początku. Zasłużony kulturze Gloria Artis. Pan minister Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, tenże medal pani wręczył.
Tak, to prawda. Powiem od razu, że szczerze, że cieszę się. To moja pierwsza nagroda, znaczy pierwsze odznaczenie, pierwszy medal, jaki w całym swoim życiu, jaki w całym swoim życiu otrzymałam. I sprawił mi wielką radość, bo to chwała sztuce, Gloria Artis, to znaczy chwała sztuce. Sztuce pisanej przez duże S. Kiedyś była taka sztuka, która nas podnosiła, która inspirowała nas do różnych działań, która poruszała nasze emocje, naszą duszę, rozwijała nas duchowo, intelektualnie, emocjonalnie. Była kiedyś taka sztuka.
Mówi pani w czasie przeszłym.
Mówię w czasie przeszłym, bo w zestawie, jak gdyby w zestawieniu z tytułem tej nagrody, to znaczy z nazwą Chwała sztuce, zastanawiałam się, czy można byłoby użyć tego sformułowania dzisiaj w odniesieniu do współczesnego teatru. I tutaj ubolewam, ale nie. Oczywiście są wyjątki, bardzo szlachetne, ale te wyjątki nie tworzą obrazu, całego krajobrazu życia teatralnego w Polsce. Niektórzy twórcy jakby na przekór czasom, na przekór wszystkiemu budowali taki teatr. I takim był na przykład świętej pamięci Ryszard Peryt, który nie tak dawno odszedł od nas. Dla niego sztuka była czymś sztuka była poszukiwaniem Boga. Była czymś bardzo pięknym, niejednokrotnie bardzo trudnym. Szukał właśnie w różnych miejscach, w różnych. Człowiek u niego był w centrum, ale to był człowiek, który łączył duchowość z emocją i z intelektem. I to połączenie właśnie duchowości i wymiaru, dużego wymiaru intelektualnego tworzyło piękno. Piękno nie znaczy, że musi być wszystko ugłaskane, ładne i kolorowe. Nie. Piękno to jest prawda także. Dzisiaj teatr popełnił kilka grzechów, o których zaraz powiem, bo to są takie grzechy bardzo ewidentne. I te grzechy spowodowały, że teatr znalazł się w zapaści. To jest bardzo przykre, ponieważ teatr ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o kształtowanie widza. Ale wracając do tych grzechów. Pierwszy grzech zasadniczy, ale to na własne życzenie, które teatr popełnił, to jest po prostu wejście w politykę. I to takie ostre, mocne wejście w politykę, bezwzględne powiedziałabym, ale przez to stał się zakładnikiem, stał się narzędziem rozmaitych ideologii lewicowych, łącznie z tak radykalnymi ideologiami jak gender czy LGBT, które dzisiaj bardzo, które dzisiaj dochodzi, prawda, swoich praw i dochodzi do głosu. I teatr jest takim jak gdyby usłużnym narzędziem realizującym właśnie ten scenariusz, bo to jest scenariusz już dawno temu napisany. I chciałam powiedzieć, że teatr nie jest pierwszy, że pan Rabiej, że pan Czaskowski, że obaj panowie nie są tutaj pionierami w tej dziedzinie, jeśli chodzi o upowszechnianie. Bo na przykład trzy lata temu, to przykładowo podam, trzy lata temu w Teatrze Polonia Krystyny Jandy był taki spektakl na tytuł Matki i Synowie. gdzie spektakl wyreżyserowała, według amerykańskiej sztuki, wyreżyserowała Krystyna Janda i zagrała rolę matki. Najkrócej mówiąc, matka przyjeżdża, jej syn umarł jakiś tam czas temu, w wyniku zarażenia AIDS, bo był homoseksualistą, ale wcześniej, zanim umarł, był w związku, w tak zwanym związku z drugim homoseksualistą. I po śmierci tego syna matka przyjeżdża do, tęskni za synem, nie może się jakoś uporać z tą jego śmiercią i przyjeżdża do tego byłego partnera, który już jako okazuje się jest w innym związku. No, wziął z nim ślub, z tym drugim partnerem i wzięli w adopcję dziecko, synka, chłopca. Synka, przepraszam, chłopca wzięli w adopcję i właśnie wychowują tego chłopca. Do czego zmierzam? Matka początkowo jest jakoś tak, nie może tego zaaprobować, ale w finale akceptuje tę sytuację. I to był, z tego co ja pamiętam, to było 3 lata temu, to było w 2016 roku, chyba jesienią, jeśli się nie mylę, czy w czerwcu. W każdym razie był to chyba taki, oficjalnie rzecz biorąc, tak na taką skalę upowszechniania pewnego, był to chyba taki pierwszy przykład dający do myślenia, ale zdaje się, że nikt jakoś tak tego poważnie nie potraktował, chociaż publiczność tam bardzo to przeżywała. Wracam do tych grzechów jeszcze teatru. I to wejście w politykę spowodowało, że teatr przestał zajmować się stroną artystyczną. Zmienił też formę, w której wyraża treści, które płyną ze sceny. A treści płynące ze sceny są tak bełkotliwe, że po prostu czasami nie wiadomo naprawdę, o co chodzi. Ponieważ coś takiego jak harmonia, jak związek przyczynowo-skutkowy, które obowiązują w sztuce, która jeśli jest sztuka harmonijnie poprowadzona, to tutaj tego nie ma. Moda jest na post-dramat, w związku z tym jest dekonstruktywizm i nie można poprowadzić akcji linearnie na przykład, prawda? I w tym bełkocie, co najbardziej dominuje, dominują różne rzeczy. Mianowicie jest dużo oczywiście seksu, to potem powiem jeszcze za chwilę. Dominują właśnie sprawy takie reportażowe. Formę reportażu najczęściej ma spektakl, czy na przykład jakiś kolaż, czy jakaś rzecz, która przypomina raczej informację medialną. Tak jakby teatr wchodził w kompetencje mediów. Prasy. I to bardzo mu zaszkodziło, bo jest teraz, no jak mówię, no jest zobowiązany do tego, żeby wypełniać ze scenariuszem w ręku niemal zapotrzebowanie no, poprawności politycznej i tych, którzy są tymi koryfeuszami, prawda, rozdającymi tematy. I tu mówię oczywiście metaforycznie. Drugi grzech, wielki, ogromny, to to, że teatr uprzedmiotowił człowieka, uprzedmiotowił. Dzisiaj na scenie postać ludzka, która jest prezentowana, to jest właściwie ogołocona z wielu przymiotów, sprowadzona do roli biologicznej, do ciała, do fizis. A przecież człowieka nie można inaczej postrzegać, jak tylko w trzech płaszczyznach razem. To znaczy poprzez ciało, poprzez intelekt i poprzez duchowość. Te trzy elementy to tworzą całego człowieka. Natomiast w teatrze mamy człowieka pozbawionego duchowości, pozbawionego intelektu. Ponieważ obecne przedstawienia nie niosą ze sobą żadnego wymiaru intelektualnego, w większości oczywiście, żadnego wymiaru intelektualnego. Jest bełkot i forma, ale ta forma jest, to wszystko czemuś służy oczywiście. To służy rozbiciu tego, co kiedyś się nazywało triadą w sztuce obowiązującą. I tu przechodzę do następnego grzechu. Triada w sztuce to znaczy piękno, dobro, prawda. A jeszcze ten człowiek ogołocony ze wszystkiego, zostający tylko z tym swoim ciałem do prezentacji ciała na scenie, tenże człowiek jest zrównany z rekwizytem. Więc dla reżysera, który ma do dyspozycji, przepraszam, no, ciało, prawda, physis, a nie widzi w tym człowieku duchowości, jego strony duchowej, nie widzi tej przestrzeni intelektualnej, a ma ciało, to może z tym ciałem zrobić, co zechce. I robi, co robi z tym ciałem? No najczęściej używa tak, jak chce. A ponieważ w tej chwili rzadko który spektakl, rzadko gdzie można obejrzeć spektakl taki, który nie będzie miał scen seksualnych, czasem bardzo strasznie wulgarnych seksualnie, wręcz na granicy pornografii. Więc najczęściej używa do takich celów. I ten człowiek jest po prostu, ta postać ludzka nie jest pełna. Ona nie może być wiarygodna w odbiorze. I w związku z tym mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. Dlaczego aktorzy godzą się na takie obrzydliwe, przepraszam, sceny, na takie upokorzenie, na to, że pozbyto ich godności osoby ludzkiej? Dlaczego godzą się na to? Myślę, że niektórzy obawiają się, że kiedy nie przyjmą roli, że mogą nie otrzymać następnej propozycji zbyt szybko. Ale jak widzę, niektórzy z taką ochotą, z taką nadgorliwością wcielają się właśnie, powiedzmy, nazwijmy to rolą, że aż trudno uwierzyć mi, że nie mieliby na to ochoty, żeby tak zagrać. Może to wynika też stąd, że nie trzeba się przy tym napracować. No, podam przykład. Niedawno odbyła się premiera w Teatrze Powszechnym w Warszawie, tym samym, gdzie jest Klątwa w repertuarze. I tam zaproponowano, pokazano nam spektakl Mein Kampf według Hitlera. I pierwsza, początek rozpoczyna się w ten sposób, że wychodzi dwoje aktorów, aktorka i aktor, przed kurtynę, odwracają się do nas tyłem, przepraszam, zdejmują dolną część garderoby i pokazują nam nagie zadki. I że te zadki rozmawiają. No po prostu trudno uwierzyć, że coś takiego widzę w profesjonalnym teatrze, w teatrze państwowym, w teatrze nieprywatnym, prawda? I to jest upokarzające. W tymże samym teatrze, w tym samym przedstawieniu, w trzecim akcie, nagle widzimy, aktorzy przebrani są w jakieś dziwne kostiumy z wyolbrzymionymi, takimi jak gdyby poduszkami wypchanymi, częściami intymnymi, narządami płciowymi i z ogonami przyczepionymi z tyłu, jak zwierzęta. I przepraszam Państwa bardzo, przepraszam ojca, ale muszę to powiedzieć, bo to już nie jest tajemnicą. I przez cały czas kopulują, zupełnie upodobnieni do zwierząt. Więc naprawdę, trudno tutaj szukać jakiejś głębszej analizy. Ale jeśli chodzi o aktorów, to nie jest trudne, bo w ten sposób aktorzy nie muszą napracować się przy budowaniu roli, przy na przykład zgłębianiu psychologicznym postaci, które mają zagrać. Nie muszą grać wnętrzem, bo grają tym, co mają od pasa w dół. I koniec, rolę zagrali już, prawda? Więc to jest ten ból nasz, że coś takiego mamy, że coś takiego przeżywamy. No i ta triada, o której wcześniej też wspomniałam, piękno, dobro, prawda, zginęło. To zamiast piękna na scenach oglądamy dziś brzydotę. I to jest brzydota, która ma nawet nazwę, bo nazywa się estetyka brzydoty. To już jest termin funkcjonujący, jak gdyby zobowiązujący. I jak na przykład wygląda scenografia? Jeśli jest, ale najczęściej jej nie ma. Są gołe deski, odsłonięte kulisy, gdzieś tam na brudnych, jakichś takich szarych, brzydkich ścianach zwisają jakieś sznury, kable, nie wiadomo co, mdłe światło, aktorzy ubrani w jakieś niechlujne, powiedzmy, no nie wszędzie oczywiście, ale nierzadko tak bywa, w jakieś takie porozciągane t-shirty, nie pierwszej świeżości. Sami jacyś tacy, pewnie specjalnie do tych ról, niedomyci. No, mdłe światło, no po prostu trudno uwierzyć, że to jest teatr. A jeśli chodzi o dobro, dobro zostało zamienione na zło. Więc obserwując reżyserów i ich pracę, tak mi się wydaje, że że oni się wstydzą mówić o dobru, że bo bardzo fascynują się złem. No bo dla nich, prawda, zło to jako materiał teatralny jest bardziej ciekawy, jest bardziej ekspresyjny, prawda, wyrazisty i tak dalej. No więc fascynują się tym złem i to zło pokazują. Ale moim zdaniem gorsze jest to, że oni nie mają właściwie programu na dobro. W ogóle nie mają, jakby są zaprogramowani na to, żeby pokazywać zło. Tym samym oczywiście oni to zło propagują. I niedawno w kościele podczas mszy świętej w mojej parafii ksiądz podczas kazania powiedział coś, co jest bardzo aktualne. Powiedział, że dzisiaj grzech stał się takim wyznacznikiem nowoczesności. Ludzie nie wstydzą się mówić o grzechu, ale wstydzą mówić o dobru. Znaczy ludzie, którzy tworzą, którzy mają jakieś możliwości, prawda, wpływania na nasze gusty, na nasz światopogląd, na nasze postawy. To właśnie tak wygląda. Natomiast jeśli chodzi o prawdę, to prawda przestała już funkcjonować w teatrze i stała się, więc oglądamy albo fałszywki, albo postprawdę. Słowo postprawda stało się szalenie modne. I na przykład teatr kreuje obraz w swoich tak zwanych przedstawieniach, reportażach, kreuje obraz rzeczywistości pozateatralnej, czyli rzeczywistości, w której żyjemy naprawdę. I jest to obraz z gruntu fałszywy. Jest uzależniony od tego, jakie są wyznaczniki ideologiczne. Czyli znowuż, prawda, ideologia jest na pierwszym miejscu. I to jest, jak mówię, to jest fałszywka, to jest nieprawdziwe, ale taki obraz się kreuje i taki obraz idzie dalej. Taki obraz zostaje zapamiętany w głowach, zwłaszcza młodzieży, bo bardzo dużo młodzieży chodzi do teatru. Mniej starszych osób, ale dużo młodzieży. I ta młodzież jest właśnie formowana w ten sposób. I potem trudno się dziwić, że ja słyszę na przystanku tramwajowym, stoję na przystanku, przychodzi trzech młodych chłopców. Z tego, co mówili, domyślam się, że są maturzystami. I ten jeden mówi, no coś, przecież Boga nie ma. A ten drugi mówi, no ja wiem, że nie ma, ale wiesz, ten Klecha dzisiaj opowiadał na religii takie rzeczy, że po prostu nic, tylko pęknąć ze śmiechu. To mniej więcej w tym stylu ta rozmowa była. Więc chciałam się włączyć, ale nadjechał tramwaj i wsiadłam. I potem miałam wyrzuty sumienia, że tak to zostawiłam, no. To tak mniej więcej wygląda. Przepraszam bardzo, że wiele osób na pewno krzywdzę, bo ja nie wierzę w to, że wszyscy artyści gonią tylko w jednym kierunku. Są tacy, którzy po prostu nie mają możliwości dostania się na scenę, bo dzisiaj teatry w ogromnej większości są w rękach niestety i do ludzi, którzy są podporządkowani ideologii lewicowej. A z ideologii lewicowej wynikają wszystkie te rzeczy, o których ja mówię.
I dlaczego właśnie, bo dostała Pani ten medal zasłużony kulturze Gloria Artis i, no, i właściwie, kiedy jest Międzynarodowy Dzień Teatru, to wypadałoby mówić o bardziej o cnotach, które teatr winien w człowieku wydobywać, utrwalać, motywować do tego, żeby te cnoty w sobie wyrabiać, a mówimy o grzechach, o wejściu w politykę, o uprzedmiotowieniu człowieka, o dekonstrukcji triady, prawda, dobro, piękno, o promocji bardziej grzechu, aniżeli mówienia o dobru w teatrze, jakiś zachwyt grzechem, aniżeli dobrem, które człowiek wypowiada. No i z drugiej strony mówi Pani o tym, że te deski teatralne w dużej mierze są po prostu przejęte przez ideologię.
Tak
czy
jest,
teatr, tak. Czy teatr to jest miejsce walki ideologicznej?
Więc muszę ojcu powiedzieć, że czasem jak przychodzę do teatru, to mam wrażenie, że jestem na wojnie. Jestem na wojnie, gdzie stroną jest właśnie teatr. Tak się teatr zaangażował w te sprawy takie polityczne. Zresztą proszę państwa, proszę ojca, wystarczy spojrzeć na te manifestacje przeróżne, gdzie aktorzy grają role polityczne, prawda, gdzie podpierają tak zwaną totalną opozycję, wysuwają się do pierwszych. Ja nie mówię już o tych aktorach, których świetność przeminęła i znowu chcą zaistnieć, prawda? Oczywiście we wszystkim tym, o czym mówimy, jest, przepraszam za słowo, ale jest interes. Każdy z nich ma, nie wierzę absolutnie w to, że aktorzy robią to swoje takie bardzo wyraziste, takie bardzo ogromne, takie bardzo głośne poparcie dla tak zwanej totalnej opozycji, to, że się w kodzie pojawiają, to, że przez tuby mikrofonowe mówią, że to jest prawdziwe, wynikające jak gdyby z ich światopoglądu.
No, że teraz na przykład, żeby nie głosować na obecną minister edukacji narodowej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, też pojawił się spot, w którym aktorzy biorą udział. Przeciwni temu mówią, żeby została w Polsce i pozamiatała to, co nagrabiła.
No właśnie. Miałam nie wymieniać nazwisk, ale aż mnie korci, żeby wymienić. Na przykład taką postacią dla mnie jest, która chce się przypomnieć publiczności, bo rzeczywiście ma ogromny dorobek i piękną kartę aktorską w swoim życiu, ale teraz ją zaprzepaścił. Nie tylko teraz, ale już parę lat temu, a teraz zaczyna brnąć w innym kierunku. To jest właśnie Daniel Olbrychski. Dziwię się aktorowi bardzo, no bo wchodzi na to podium, prawda, w trakcie tych różnych manifestacji. Dziwię się aktorowi, bo ma tak ogromny dorobek, tak zyskał sławę. I no naprawdę dziwi mnie to ogromnie, że dzisiaj w tak niecny sposób zaprzepaszcza tę swoją piękną kartę.
No właśnie, może społeczeństwo oczekuje od aktorów jakiegoś też takiego wskazania, no bo jak postrzegamy aktora? Aktora postrzegamy jako człowieka no, związanego z kulturą i to raczej wysoką niż niską. Człowieka oczytanego, człowieka wrażliwego, człowieka przenikającego, widzącego gdzieś głębiej i widzącego dalej z racji właśnie tego ducha, który w sobie aktor ma, powinien mieć.
No. Ale ja myślę, że aktor już nie ma tego ducha. Że jeśli nawet miał, albo nawet ma, to go tłamsi. Dlatego, że rzeczywistość teatralna, reżyser, który jest tutaj najważniejszą postacią, prawda? Bo to reżyser ustawia aktora, reżyser tworzy sytuację, reżyser podpowiada, reżyser akceptuje albo nie akceptuje. Oczywiście wszystko to, całość tę potem przyjmie dyrektor albo nie przyjmie. Ostatecznie odpowiedzialny jest dyrektor. Ale za cały kształt artystyczny, za to, jakie treści z tej sceny płyną, za to wszystko odpowiada reżyser. Więc hierarchia jest taka ważności, że oczywiście najpierw jest reżyser, potem jest główna rola i następne. I to od reżysera zależy, ale ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, reżyserzy są zaprogramowani na zło, nie są zaprogramowani na dobro. Reżyserów dzisiaj w większości nie interesuje strona duchowa człowieka, czyli istota naszego człowieczeństwa. Nie interesuje go poziom, wymiar intelektualny danego przekazu. Nie są zainteresowani tym, żeby w tym spektaklu, który robią, była jakaś ciekawa refleksja intelektualna, która porwie widza, która zainspiruje widza. Nie. Chodzi tylko o to, przepraszam za słowo, ale schodzę teraz do poziomu właśnie tych manifestacji. Chodzi tylko o to, żeby dowalić władzy, dowalić Kościołowi, żeby ośmieszyć. I do tego są oczywiście stosowane różne metody. Ale jak mówię, to nie dotyczy tylko teatru. To dotyczy w ogóle całej naszej kultury dzisiaj. To jest walka, to jest wojna, rzeczywiście, to jest wojna cywilizacyjna. To jest wojna cywilizacyjna, która chce zaprzepaścić wartości wypływające wprost z dekalogu. Bo o co we wszystkim chodzi? Jaki jest główny cel? Główny cel jest taki, żeby zdekonstruować chrześcijaństwo, żeby przesterować myślenie, przekierować myślenie na co innego, żeby w świadomości społecznej nie funkcjonowało imię Pana Boga, żebyśmy nie identyfikowali się jako dzieci Boże, żeby to wszystko zostało gdzieś tam zaprzepaszczone i chodzi o przebudowę świata i w tej przebudowie świata o człowieka nowego, prawda, przebudowanego, a więc takiego wolnego, tak zwana wolność od wszystkiego i wolność do wszystkiego. No.
Mhm, ale też no, ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jak nie podoba ci się nasz repertuar, nasza oferta, tak to nazwijmy, to przecież nie masz obowiązku przychodzenia.
No tak, ale skoro media zachęcają, bo właśnie jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, jaki to jest mariaż sztuki z mediami. Jesteśmy na tym samym przedstawieniu. Kolega, który pisze, zupełnie nie będę podawała tytułu, ale diametralnie różnej prasie, siedzi obok mnie i oglądamy to samo przedstawienie tego samego dnia. I następnego dnia, czy tam parę dni później, ja czytam jego recenzję i po prostu, przepraszam, włosy dęba mi na głowie stoją. Myślę sobie, gdzie on to wszystko zobaczył? Oczywiście jest to wielka chwalba tego przedstawienia. Podczas gdy ja piętnuję, bo dla mnie to był ból. Ból, zamach na moje wartości, zamach na mój obraz świata, zamach na to wszystko, co dla mnie jest tak najważniejsze, tak bardzo ważne,
ale
najważniejsze.
Ktoś by powiedział właśnie, widząc recenzję pani i tego drugiego krytyka teatralnego, że właśnie na tym polega sztuka, że w takim razie ta sztuka zrealizowała swój cel, ponieważ mamy do czynienia z tak diametralnie różnymi odbiorami, które mogą ze sobą współistnieć.
Nie zgadzam się, ojcze, nie zgadzam się, dlatego że są pewne kryteria, ale właśnie jak widzimy, kryteria się rozjechały, nie ma już kryteriów. Są pewne kryteria, które mówią, no, które obowiązują krytyka teatralnego. Nazywa się krytyk teatralny. Są kryteria, trzeba się nimi powodować. Tylko jak dzisiaj widzimy, te kryteria się rozjechały. A dlaczego się rozjechały? Bo zależy, w jakim piśmie ten człowiek pracuje. Komu, że tak powiem, służy. Kto jest właścicielem pisma. A jak wiemy, najwięcej w tej chwili, największy procent jest osób zatrudnionych u właścicieli z obcym kapitałem. I to jest duża różnica, to jest bardzo ważne, bo to jest różnica, czy jesteśmy zależni, czy jesteśmy wolni. Tutaj się pochwalę, mam takie szczęście, spotkało mnie szczęście rzeczywiście zawodowe, że ja pracuję w takim piśmie, piszę w takim piśmie, z którym ja się identyfikuję pod względem wartości, pod względem światopoglądu, pod względem etyki, pod względem służenia drugiemu człowiekowi. To wszystko jest to, co jest we mnie. Więc ja nie muszę sobie zadawać jakiegoś gwałtu, kłamać przed czytelnikami. Ja piszę to, jak naprawdę myślę, jak widzę ten spektakl, jak go oceniam. Zgodnie ze swoim sumieniem. I mogę zgodnie ze swoim sumieniem postępować. I to mnie bardzo cieszy i bardzo dziękuję, że tak Pan Bóg łaskawie postąpił ze mną.
Pani sumienie postanowił wejść portal OKO.press. Rozmawialiśmy chwilkę o tym przed wejściem na antenę.
Ale nie wiem, co tam jest.
Ale
jeszcze tak.
To trzeba też Państwu wyjaśnić. Wspomniałem Pani Temidzie, że pojawiło się po wręczeniu medalu. Pojawił się tekst na portalu i Pani Temida nie zna treści, ale powiedziałem, że w takim razie kawałeczek z tego przeczytam na żywo, że tak powiem, na antenie. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka to skrajnie prawicowa publicystka mediów Tadeusza Rydzyka, a przy okazji jako postać z marginesu teatralnego świadka walczy o uzdrowienie polskiej sztuki na łamach, falach i bankietach. I tutaj prezentujemy przegląd wypowiedzi krytyczki nagrodzonej właśnie przez ministra kultury medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jeden tylko może cytat, bo tutaj mowa jest o tym, że jest pani na tropie szatana. W zeszłym roku narzekała pani na zalew tematyki żydowskiej w przeciwieństwie do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, o zachęcie dla ministra, żeby walczył z dewiantami, o nazywaniu niektórych aktorów aktorami gorszego sortu, jakoby wówczas miała pani wejść w retorykę Prawa i Sprawiedliwości, o bankietowych męczeństwach, kiedy podeszła, jak pani to miała relacjonować, grupa mężczyzn na jednym z bankietów po spektaklu teatralnym i była nieprzyjemna sytuacja.
Przepraszam, ojcu, wejdę na sekundę, dobrze? Bo to była taka sytuacja, że po prostu grupa homoseksualistów napadła na mnie po premierze spektaklu Żaby w Teatrze Studio w Warszawie. To była napaść słowna, otoczyli mnie i zaczęli mnie atakować. Ja o tym powiedziałam, o tym zwróciłam uwagę dyrektora na to, na co dyrektor teatru, proszę mi pokazać nazwiska, proszę mi pokazać, kto to jest. Jakoś się potem nie mogłam ich potem znaleźć, a nazwisk, no nie przedstawili mi się ci panowie. I wówczas dyrektor powiedział, no cóż, przepraszam panią, czy mogę panią zaprosić na wino? Ja mówię, nie, bardzo dziękuję. Taka była reakcja.
I tutaj czytam tak. Tytuły dzisiejszych tekstów Temidy Stankiewicz-Podchoreckiej łatwo odróżnić w branżowych przeglądach prasy. Policzek wymierzony Polakom, antypolski paszkwil, Kleczewska i Janda, antypolskie wyścigi. Rubryka Teatr piórem Temidy w naszym dzienniku ma od lat swój specyficzny sznyt. Analiza artystyczna sprowadza się tu z reguły do żonglowania paroma słowami humbug, nuda, miernota. W większości przypadków jej recenzje opierają się na długich, ogólnikowych i ideologicznych wywodach. Trudno znaleźć w nich konkrety dotyczące przedstawienia.
Dziękuję bardzo. Ale ojcze, chcę powiedzieć, że jest to pewne wyróżnienie dla mnie.
Kolejne. No,
że w ogóle chcieli zauważyć mnie, no bo skoro jestem na aucie, prawda, nieważnym, no ale ktoś poświęcił czas. A jest tam jakieś nazwisko może?
Pewnie tak. Nie mam tu akurat wydrukowanego, ale myślę, że tak. Sprawdzę to jeszcze.
Dobrze, dziękuję bardzo. Powiem. Bo to jeszcze nie całość jest, prawda?
Nie, absolutnie.
To pozwoli ojcze, że
bardzo,
potem sobie przeczytam.
Bardzo tylko wybrany cytat, a całość jest dużo szerszym tekstem.
No, tyle czasu poświęcił mi ten ktoś, kto napisał, no więc...
Pani Temido, wchodzi nowa sztuka, Wróg się rodzi.
No właśnie, my tutaj rozmawiamy, a w tej za parę minut rozpocznie się, albo już się rozpoczęła, chyba jeszcze nie, premiera w Teatrze Chorzycy, tutaj w Toruniu.
Właśnie kiedy mówimy sztuka, czy w ogóle mówiąc sztuka, czy to już po prostu no, przyjmujemy, że coś, co jest na afiszu, coś, co jest na deskach teatru, no zwykliśmy nazywać sztuką, czy to jest jednak jakieś określenie nobilitujące dla tego, co mamy widzieć, co widzimy, co zobaczyliśmy?
Ja myślę, ojcze, że po prostu zmieniły się znaczenia. Tak jak kiedyś tolerancja znaczyła coś innego, dzisiaj tolerancja zupełnie co innego znaczy. Jest terminem negatywnym, powiedziałabym. Natomiast jeśli chodzi o sztukę, sztuka może być oczywiście pisana z dużej litery i wtedy jest tą sztuką wysoką. Kiedyś teatr należał do sztuk wysokich. Natomiast jest też jako nazywamy jako gatunek, prawda, teatralny sztuka, czyli dramat napisany na scenę. Ale sztuka niesie ze sobą głębię artystyczną, głębię intelektualną, głębię rozwijającą człowieka. Sztuka to coś bardzo pięknego, dlatego się w teatrze zakochałam, że był kiedyś sztuką. Ja sobie wyobrażałam, że ten teatr to jest jeszcze jak do liceum, że teatr to porwie mnie całą i że teatr wypełni mnie całą. Także kiedyś był rzeczywiście, chociaż żyliśmy w czasach PRL-u, żyliśmy pod, że tak powiem, pod cenzurą, ale teatr miał znakomitych aktorów i teatr potrafił aluzjami przemawiać. Oczywiście dawał repertuar niejednokrotnie taki bardzo socrealistyczny w tych wcześniejszych latach, ale my, widownia, i scena porozumiewały się ze sobą wspaniale, za pomocą pewnych aluzji. Widz był tak wyszkolony, że doskonale wiedział, że kiedy aktor mówi, sformuje pewne słowa, to widz wiedział, że te słowa mają jeszcze swoje zaplecze. I klaskaliśmy mu wtedy. Natomiast oczywiście to były blaski i cienie tego teatru, prawda? Bo i niektórzy aktorzy jednak bardzo, potem jak się dzisiaj dowiadujemy, byli TW i byli bardzo jednak z PZPR-em, że tak powiem, pod nóżkami PZPR-u. No i to ta ilość tych TW to po prostu jest przerażająca. No ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast sztuka, nie można nazwać sztuką czegoś, moim zdaniem, co jest po prostu zwykłym reportażem i to jeszcze takim posiekanym, a tego jest dzisiaj całe mnóstwo. A jeśli ojciec nawiązuje do dzisiejszego spektaklu, oczywiście nie widziałam tego spektaklu, ale z tych buńczucznych zapowiedzi, z tej pychy, którą przejawia pan Kącki, bo to on napisał scenariusz, to i z tego tytułu, no tytuł to mnie śmieszy, prawdę mówiąc, bo to jest straszna, tak jakby te gry komputerowe, no wróg idzie, prawda? Wróg idzie, uwaga, idzie wróg. No ale wiadomo, że jest to spektakl wymierzony publicystycznie wymierzony tekst, publicystycznie wymierzony w Radiu Maryja i...
Powiem, że dostałem na skrzynkę mailową zaproszenie na...
Żeby było pikantnie pewnie, tak.
Na premierę, co właśnie na pokaz dla dziennikarzy, dla prasy. No raz nie poszedłem z tej racji, że byłem na Jasnej Górze, ale dwa w tym dniu, ale dwa... No właśnie z tych zapowiedzi, jeżeli ktoś publicznie deklaruje, że jestem zły i dlatego będzie na mnie pluł, no to i zaprasza mnie jeszcze na to właśnie, żebym się znalazł na widowni po to, żeby mógł to zrobić, no to
oczywiście,
nie
to
mam
była
w tym żadnej przyjemności.
Tak, to była prowokacja. Ojcze, ale jeszcze chcę powiedzieć o czymś takim, że jest to napaść na Radio Maryja, ma o wiele szerszy wydźwięk, bo to jest nie tylko napaść na atak na ojca dyrektora, założyciela Radia Maryja, doktora Tadeusza Rydzyka, ale to jest napaść także na mnie, na tych wszystkich katolików, na tych wszystkich ludzi, którzy identyfikują się z Radiem Maryja, którzy słuchają go. Jestem słuchaczką Radia Maryja, współpracuję, jestem dzisiaj tutaj w telewizji Trwam. Za niedługo będziemy w Radiu Maryja.
Ale współpracuje, prawda? Pani, to trzeba też powiedzieć, dlatego że na zasadzie utożsamienia się z anteną i z przestrzenią.
Oczywiście, której, przecież nie za zapłatę. Przecież to jest
ponieważ
ta...
nie zarabia pani nie z Radia Maryja ani z telewizji Trwam. I
nawet
tutaj
do
studia
przyszło.
Również za swoje pieniążki pani przyjeżdża.
Oczywiście, oczywiście.
No ale to warto ale powiedzieć, bo jak tak. Współpracuje, to niektórzy myślą, że pani tu jest i mówi, dlatego, że ktoś pani zapłacił
nie,
za to.
Nie, cieszę się bardzo i bardzo dziękuję ojcom, że mnie zaprosili, że byli łaskawi mnie zaprosić. Czuję się za każdym razem zaszczycona, mówiąc tutaj do państwa, taką widownię mając. To jest coś pięknego, wspaniałego. Ale chcę jeszcze powiedzieć, dokończyć tę myśl, bo za chwilę zapomnę, że atak na ojca Tadeusza Rydzyka i atak w ogóle na Radio Maryja, to także atak na ojca, prawda, na wszystkich pracowników, ale to jest także atak na nas, którzy jesteśmy Radiem Maryja, no jesteśmy wielką rodziną Radia Maryja. Łączy nas ogromna wspólnota wartości. Razem modlimy się, prawda? Odmawiamy różaniec w radiu. Państwo w radiu, my w swoich domach. Modlimy się, słuchamy, uczestniczymy, przeżywamy wzloty, upadki. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Tą milionową, bo przecież to nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Wszędzie na świecie, gdzie są Polacy, niektórzy słuchają Radia Maryja. Więc pan Kącki wypowiada walkę przeciwko nam. To jest zagrzewanie do nienawiści wobec mnie. Ja czuję się w tej sytuacji, no powiem, zagrożona. Bo skoro ja tutaj się pojawiam, prawda, w telewizji Trwam, w Radiu Maryja mówię i to o rzeczach, no, które na pewno się panu Kąckiemu nie podobają i z nimi się na pewno nie zgadza. Tak myślę. Więc ja czuję się zagrożona. Bo to, co mówi pan Kącki w wywiadach, to świadczy o tym, że świadczy o tym, jakby nawoływał do ataków, aktów nienawiści wobec nas. To powinno być karalne. Uważam, że tym powinna zainteresować się prokuratura.
No bo mówi na przykład coś takiego. W radiu słychać potworną potrzebę odwetu, oczekiwanie na sygnał, by zacząć przegryzać aorty wrogom.
Och, jej.
Twierdzi dziennikarz Gazety Wyborczej i twórca sztuki Wróg się rodzi Marcin Kącki. Przygotował przedstawienie zainspirowane Radiem Maryja. Zainspirowane, no to już też sugestia, że nie, no, to jest.
Słownictwo, ojcze, słownictwo, przegryzanie, tam aorty, wróg, więc, wróg idzie, ojej.
Więc też nie lubuję się w przegryzaniu aort nikomu. Ja nie stawiam pytania, czy ojciec Rydzyk jest zły lub też, czy Radio Maryja jest złe. Bo to jest oczywiste, to jest zło, uważa Marcin Kącki.
No, po prostu
dzisiaj,
brak mi słów, ojcze.
Coś takiego wchodzi na no deski ojciec... z taką tezą, z takim nastawieniem. To jest dziennikarz, jak czytam, nie znam listy pracowników Gazety Wyborczej i mało mnie ona, prawdę mówiąc, interesuje, ale w przekazach medialnych czytam, że to jest dziennikarz Gazety Wyborczej. No to znaczy, że praktycznie to, co Gazeta Wyborcza wypisuje o ojcu dyrektorze, o Radiu Maryja, no praktycznie od kiedy pamiętam, ja przynajmniej, to teraz teksty te zostały wprowadzone do teatru. Zawartość jest ta sama, tylko opakowanie inne i po prostu iść na ten spektakl to tak jak kupić Gazetę Wyborczą, rozumiem.
Tak, tak, ale jeszcze ojcze trzeba dodać, że to jest teatr nieprywatny, że teraz to jest teatr finansowany z naszych podatków, bo to jest teatr, nie wiem, to jest teatr miejski, zdaje się, prawda? Nie jest pod opieką ministerstwa, ale wszystko jedno, czy ministerstwa, czy nie ministerstwa, to są pieniądze przecież nie prywatne teatru, bo teatr nie prowadzi działalności gospodarczej, tylko to jest teatr dotowany pieniędzmi z naszych podatków, z państwa podatków, którzy jesteście Radio Maryjni, słuchacie Radio Maryja, kochacie Radio Maryja, z moich podatków, z ojca podatków, z naszych podatków. Także z tych podatków pana Kąckiego.
Tak, no i tutaj jeszcze, żeby dodać, to dziennikarz Gazety Wyborczej w tych porównaniach posuwa się między innymi do postaci Hitlera, bo mówi, że o Hitlerze też, z Hitlera też początkowo się wyśmiewano i czasem możemy się wyśmiewać z ojca Tadeusza Rydzyka, ale uwaga, czyli tutaj Gazda. Jest to jakieś takie przyrównanie do Hitlera. Przywołuje także ludobójstwo w Rwandzie i przypomina, że krwawe walki między dwoma plemieniami, Hutu i Tutsi, były sterowane między innymi przez lokalne radio. I mówi tak, w to samo może się zamienić Radio Maryja, gdy okaże się, że w Polsce puściły wszelkie hamulce, bo dziś na antenie rozgłośni ojca Rydzyka słyszę tę potworną chęć, by wreszcie zacząć działać. Czyli, jak rozumiem, mordować się nawzajem.
No więc jest to wyraźne, ojcze, no ja nie znam tego fragmentu, który się przeczytał, ale z tego, co teraz słyszę, no to jest wyraźne nawoływanie do walki, to jest wyraźne nawoływanie do podrzynania gardę nam właśnie, nam. Nam. Ja będę wracała do Warszawy i nie jest wykluczone, że ktoś po prostu przyłoży mi kamieniem gdzieś, prawda?
Czyli można tak powiedzieć, zachęta do tego, żeby wymordowali nas, póki my nie zdążyli wymordować tak zwanych ich, tak, skoro tak, tak, o dwóch tak, obozach tak. Jest mowa.
Coś podobnego. No nie przypuszczałam, że do tego stopnia można się posunąć. Oczywiście można to potraktować jako grę komputerową, prawda, dla niedorozwiniętych, no ale dla takich niedorozwiniętych umysłowo, ideologicznie, prawda? Ale to nie jest zabawa, tego nie można tak zostawić. Ja uważam, że powinniśmy coś zrobić, że powinniśmy po prostu napisać jakiś pozew, no nie wiem, no nie znam się na tym, ale jakiś pozew do prokuratury. Ja jeszcze raz powtarzam, czuję się w tej sytuacji zagrożona.
No i pytanie takie, no w sumie napiętnowanie, etykietowanie nie tylko twórców radia, ale także właśnie słuchaczy radia, tak, którzy mają być których radio ma za jakąś taką armię, prawda, do przegryzania aort wrogom. Radio, które działa na podstawie prawa, na podstawie legalnej koncesji przyznanej, no coś niesamowitego. I to niektórzy nazwą sztuką. Pani Temido, pani kiedyś opowiadała, że widzowie na jednym ze spektakli, nie pamiętam już w tej chwili tytułu, byli werbalnie, estetycznie i pod każdym względem postponowani, tak to nazwijmy, obrzucani estetyką brzydoty, tak tak, posługując się tym, i później wstawali i bili brawo.
Tak, tak. I tak właśnie jest. Ojcze, na przykład wrócę jeszcze do tego Mein Kampf w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Jeszcze raz powtarzam, to ten sam teatr, gdzie jest Klątwa prezentowana. Wszystkie te spektakle następne, które po Klątwie powstały, są właśnie, prześcigają się jak gdyby, żeby być jeszcze dobitniejszym, prawda, aniżeli Klątwa. No w każdym razie w tym Mein Kampf, po tej scenie, po tym trzecim akcie, o którym wspominałam, gdzie ludzie no niczym zwierzęta kopulują ze sobą, zresztą są tak karykaturalnie przedstawieni. To ma zresztą większe znaczenie, takie szersze znaczenie, ale o tym później już w drugiej części powiem. Ale do czego zmierzam? To jest upokorzenie nas, siedzących na widowni, jesteśmy ludźmi, nie można nas uzwierzęcać. To, że ktoś poszerza swoją rodzinę, to, że akt prokreacyjny służy ludzkości, jest to nam przypisane, jest to nasz przymiot także, ale on ma czemuś służyć, a nie, bo to ma być ośmieszenie powiększania rodziny, prawda? To, że teraz jest taka prorodzinna polityka władz, to ma być ośmieszenie tego. W taki łopatologiczny sposób przełożone w tym, że teatrze ma jeszcze inne znaczenie, oczywiście zaniżenia wartości człowieka, odebrania człowiekowi przymiotu tego, jak, no, godności osoby ludzkiej, dziecka Bożego i tak dalej. Ale na koniec ludzie klaszczą. Nikt nie protestuje. Przecież tam są takie sceny, które wymagałyby wygwizdania wręcz. Nikt nie protestuje, ktoś tam się zaśmieje, a na końcu są brawa i to gromkie brawa. Ktoś tam wstaje. Ja po prostu... Mnie po prostu brakuje słów. Ja nie wiem, co się stało z publicznością. Mieliśmy taką piękną, wspaniałą publiczność w Polsce. Jak wyjeżdżałam na zagraniczne festiwale, to zawsze mówiono mi, że wy macie wspaniałą publiczność, wy macie wyedukowaną publiczność, wy macie inteligentną publiczność. I co się to z tą publicznością stało? Gdzie ona jest? W domach siedzi? Nie wiem.
Może przestała chodzić do teatru.
Przestała chodzić do teatru widocznie, tak. Zresztą, proszę Państwa, gdyby Państwo widzieli to wszystko, co ja oglądam w teatrze, gdyby ojciec widział, myślę, że Państwo już by więcej do teatru nie poszli.
Zaprosimy może w takim układzie też naszych słuchaczy do rozmów. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, jest dzisiaj naszym gościem, a o teatrze jako miejscu kształtowania widza, najogólniej może tak zbierzmy te wszystkie myśli, które tutaj padały. Teatr jako miejsce kształtowania widza, jako przestrzeń, nie tylko miejsce fizyczne, ale także jako przestrzeń właśnie ducha, pokazywania, że człowiek to coś więcej niż fizyczność, niż cielesność, ale także ma w sobie jakąś głębię i jest wielowymiarowy. Numery telefonów 56 657 0011, numer dla widzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 300, 536 600 402 numery telefonii w naszej rodzinie i dla telefonujących z zagranicy numer 00 4856 657 0013 657 0014. Dosyć pesymistycznie dzisiaj brzmi w kilka dni po Międzynarodowym Dniu Teatru taka perspektywa, to co pani pokazała nam, pani Temido.
Ojcze, oczywiście, tak jak wcześniej zastrzegłam się, że są wyjątki bardzo piękne i szlachetne, tylko że te wyjątki nie budują całości, że całość budują właśnie te koszmary, o których mówiłam. Mówiłam to dlatego, że chciałabym, żeby społeczeństwo polskie wiedziało, co się dzieje w kulturze generalnie, bo to nie są odosobnione przypadki, to nie jest To nie jest przypadek, że w Toruniu właśnie pokazywany jest taki spektakl. To nie jest przypadek, że w Teatrze Powszechnym w Warszawie są takie spektakle pokazywane. Że w innych miastach takie spektakle, że aktorzy wychodzą na ulicę. To nie jest przypadek. Przecież to wszystko nie jest przypadkowo, tylko to jest sterowane. To jest wyraźna odpowiedź teatru na sterowanie nim. Akceptująca odpowiedź teatru, prawda? Na sterowanie nim. A teatry są sterowane i podporządkowują się temu. Ja, jak prawica objęła władzę w 2015 roku jesienią, to pierwszy tekst, jaki napisałam, czego oczekuję od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odniesieniu do teatru. I na pierwszym miejscu napisałam, że oczekuję zmian personalnych i to natychmiastowych. Takie nie nastąpiły. Dopiero po pewnym czasie, jak wygasła kadencja danego dyrektora. Przecież co się działo w Krakowie, w Starym Teatrze. Klata był do samego końca, aż mu wygasła kadencja, że tak powiem.
No ale z drugiej strony może pojawić się ten głos, że no tak, to jest zamach, że to jest zamordyzm, że to jest właśnie ograniczanie wolności sztuki. No bo w zasadzie wszystko określane jest dzisiaj przez twórców, no choćby takiego spektaklu, z jakim mamy do czynienia tutaj, o którym wspomnieliśmy, jako ta przestrzeń wolności artystycznej, jako sztuka. To, że na przykład na krzyżu wiesza się pluszowego misia, czy Jana Pawła II w pozycjach pokazuje się obscenicznych, że drwi się z Boga, drwi się z wiary zwierzących i ciekawe, z kościoła katolickiego, bo z Żydów, muzułmanów i nawet innych wyznań chrześcijańskich się tego nie czyni.
Tego nie ma w teatrach.
Więc jakby tylko jedno wyznanie, kościół rzymskokatolicki jest tym, który jest obecny non-stop na deskach teatru i to zawsze pejoratywnie, negatywnie w takim ujęciu. Więc gdy protestuje się przeciwko temu, gdy mówi się o tym, gdy mówi pani na przykład, pomyślcie jednak, kto zarządza teatrem, kto zarządza kulturą, co dopuszcza, jaki repertuar daje na afisze, no to jest wolność artystyczna.
Ojcze, ale wolność artystyczna nie jest nieograniczona. Wolność artystyczna kończy się tam, gdzie są moje prawa. Jeśli teatr wchodzi na moją wolność artystyczną, to już jest zamach. To nie jest wolność artystyczna. Wolność artystyczna ma granice. Nie można... Wolność artystyczna ma rozwijać.
Tylko powiedzą pani Temido, że jeżeli to jest dla pani za dużo, nie akceptuje tego pani i tak dalej, to przecież spektakle są biletowane, są drzwi, są w salach zamkniętych. Nie ma pani tam obowiązku wejść, jeżeli pani nie chce.
Ale ja jestem człowiekiem, który się tym zajmuje zawodowo. Jestem krytykiem teatralnym. Moim obowiązkiem jest oglądać spektakle, a nie czytać opisy spektakli.
A czy zdarzyło się tak, że zabrano pani akredytację?
Do kilku teatrów nie mam wstępu. No, to już...
A nie ma pani dlaczego wstępu?
Kiedyś w Teatrze Dramatycznym była taka sytuacja, że nie otrzymałam zaproszenia na premierę i zadzwoniłam do teatru, że nie otrzymałam dotąd zaproszenia, nie wiem dlaczego. I tam odpowiedź jest taka, bo nie otrzyma pani. Ja wiem dlaczego. Bo pani rozmawiała podczas, czy coś takiego było, że pani podczas spektaklu rozmawiała, jakoś tak to było sformułowane. I pan Majewski, zdaje się, z Frondy, który wówczas pracował we Frondzie, zainteresował się tym i poszedł do tego teatru właśnie, żeby porozmawiać z dyrektorem, ówczesnym dyrektorem. ale go nie zastał. Jego zastępczyni powiedziała, że ja się zachowywałam nie tak, bo ja komentowałam w trakcie sprawy. To jest absolutnie nieprawdą. Ja takich rzeczy nie robię. No, jestem za poważnym człowiekiem, za dorosłym człowiekiem, żeby tak się zachowywać. Oczywiście to nieprawda. A było to wynikiem tego, że recenzje, które kilka kolejnych recenzji, które pisałam po spektaklach, które były nie do przyjęcia, no nie zadowoliły dyrektora. To samo jest w tej chwili w teatrze.
Czyli te same instytucje mówią o wolności artystycznej w imię tego, co prezentują na deskach teatru, ale jeżeli krytyk teatralny, artystyczny w ramach wolności krytyki tegoż spektaklu zrobi coś, co nie spodoba się twórcom tego teatru, prowadzącym teatr na przykład, no to może zostać pozbawiony możliwości bycia krytykiem teatralnym właśnie.
To jest skreślony z listy.
Jest skreślony z listy.
Tak.
W imię wolności artystycznej.
Tak, właśnie. Także ja kilka takich rzeczy miałam. No, na przykład Teatr Nowy w Warszawie, Warlikowskiego. Była tak skrzętnie, tak skrupulatnie jakoś, tak pokrętnie poprowadzona sytuacja, że ja kiedy zapytałam, dlaczego nie otrzymałam zaproszenia, no bo pani się nie akredytowała. Ja mówię, jak to? Kiedy się nie akredytowała? No pod koniec roku, to było chyba ze 2 lata temu. Pod koniec roku trzeba było, skąd mieliśmy wiedzieć o tym? Ja mówię, czy państwo nas zawiadamiali? Ja mówię, nie otrzymałam od pani wiadomości, nie otrzymałam żadnego maila w tej sprawie. A, bo to można było wejść na Facebooka i tam sobie przeczytać. Ja mówię, co takiego? Ja mówię, proszę pani, to nie jest profesjonalne, co pani mówi. No ja mówię, no dobrze, skoro nie, to nie. Ja mówię, będę sobie kupowała bilety albo zobaczę, ja mówię, będę miała wolny wybór. Minął rok i ponieważ trzeba było się niby akredytować w grudniu, żeby na cały przyszły rok, tak sobie tam wymyślili. Minął rok, jest grudzień, dzwonię do teatru. Byłam ogromnie ciekawa, jak teraz zareagują, prawda, ci ludzie. I pytam tę samą panią. Ja mówię, proszę pani, nie znajduję nigdzie wiadomości o akredytacji. Ja mówię, a chciałam się właśnie akredytować. A nie, bo nie zrobiliśmy w tym roku. Ja mówię, to znaczy, że zaproszenie. Nie, bo ważna jest tamtego roku akredytacja.
No tak. To...
No tak samo zareagowałam jak ojciec. Tak, także tak.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Stefan Michałowicz.
Witam.
Panią profesor i ojca prowadzącego. Przysłuchuję się wypowiedzi pani profesor Boczkoreckiej. Czytam jej recenzje w naszym dzienniku często. I oczywiście obserwuję to, co się dzieje w ogóle w Polsce w tej chwili, jeżeli chodzi o tak zwaną naszą wolność, jako żeśmy otrzymali wolność, nie? Oczywiście ja tej wolności, jak gdyby tej Polski czekałem całe życie, nie? I bardzo się cieszyłem, że ona przyszła i nastała, ale niestety ten najazd sowiecki pozostaje w naszych umysłach dalej i w naszej mentalności ten najazd sowiecki pozostał. I ten najazd sowiecki niby odszedł, ale otworzył bramy tym najgorszym elementom, które w tym najeździe sowieckim jednak się hamowały. Oczywiście one niszczyły nasze społeczeństwo, nasze pokolenia, ale publicznie te elementy jakieś wyciszały się w pewien sposób, bo się bały. Natomiast po roku 90 już, kiedy tak zwana wolność, ta Polska wolna nastała, ci ludzie coraz bardziej zaczęli, ci lewacy wszelkiego rodzaju, te wszelkie męty społeczne, które się tam ukrywały, ci wszyscy inni, którzy wrogo byli ustosunkowani do Polski, zaczęli ci ludzie wychodzić na zewnątrz, bo poczuli tak zwaną własną wolność. Państwo im pozwoliło, dało teatry, dało wszelką sztukę, wielką wolność wypowiedzenia się, pracę, telewizję szczególnie, jeżeli chodzi o telewizję, więc jeszcze dotowało pieniędzmi wysokimi przez cały czas, no więc w tej wolności posłużyli się tym, to swoją zbrodniczo nienawiścią do Polaków, żeby rzeczywiście te pokolenia dalej zniszczyć. dopuścić, tak, że nowe pokolenia, które teraz wyrastają, znaczy wychowują się, żeby one już nigdy nie odważyły się przeciwstawiać się, pomimo że jesteśmy większością. Konstytucja nam zapewnia, pani Podchorecka mówi, jesteśmy większością. Nie powinniśmy sobie pozwolić na to, co się dzieje wokół nas. Przychodzi do szkoły jakieś tam dwoje, troje ludzi i powiadają, że oni zdejmują krzyż, czy tam jeszcze coś, nie? Bo im to się nie podoba, jak jakiś lewacy. A ci nauczyciele, czy ci rodzice, którzy przychodzą, po cichu wychodzą, nic nie mówią, bo mówią, że oni mają prawo. Jakie prawo? Mamy konstytucję. Konstytucja mówi, demokracja jest siłą większości kierowana, znaczy państwo kierowane siłą większości. I wszystkie instytucje, które są w tym państwie, zgodnie z konstytucją, jeżeli są większością, mają prawo. My sobie nie możemy pozwolić, żeby państwowe nasze społeczne, czy to znaczy państwowe w tej chwili teatry, czy kina, czy załóżmy no, opery i tak dalej, w ogóle sztuka zarządzana przez państwo, była w ten sposób wykorzystywana przez te lewackie siły, które są antypolskie, antykatolickie przede wszystkim. No jeżeli taki człowiek mówi tam w swojej tej gazecie podwej, wyborczej, że on, że przyrównuje dyrektora Rydzyka do Hitlera, to przecież to jest przerażające. To ja mogę powiedzieć tak, że za Hitlera tacy ludzie i tacy ludzie, którzy aprobowali ten hitlerowski system, byli wyklinani i były napisy, tylko świnie siedzą w kinie albo tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Bo to były wrogie elementy, które były antypatriotyczne, antypolskie. Ale teraz są takie same elementy, ale oni mają prawo. Dlaczego mają prawo?
Dziękuję, panie Stefanie. Dziękuję. Myślę, że myśl pan wypowiedział. Chciałbym tylko zawsze prosić państwa o jedno. Pani Demida wspominała, że bywa tak niestety, i to dosyć szeroko, że jednym z grzechów teatru jest uprzedmiotowienie człowieka. Chciałbym też, żebyśmy my w języku zachowywali zawsze godność każdego człowieka, czyli na ludzi nie mówili elementy, męty, nie uprzedmiotawiali człowieka. Człowiek, z którym się nie zgadzamy, pozostaje człowiekiem i zawsze tak traktujmy, dobrze? Nieraz to wynika jakiś skrót myślowy, ale popatrzmy też na nasz język, bo język też jest elementem właśnie kultury. Zresztą każda rewolucja zaczyna się od zmiany znaczenia słów, a więc od języka, a w teatrze, jak tutaj pani Temida wykazuje, to uprzedmiotowienie człowieka już niestety w wielu momentach nastąpiło.
Tak, język jest tak wulgarny, przecież nie ma już teraz żadnego właściwie przedstawienia, ja przynajmniej nie widziałam, no poza tymi wyjątkami, o których zastrzegam się, o których mówię, żeby język jest właśnie wulgarny. Wulgaryzacja weszła gdyby na salony. Skoro w słowniku języka polskiego są wulgaryzmy, a ja uważam, że to jest niedopuszczalne, to wulgaryzmy, jeśli miałby powstać taki słownik, no to w oddzielnym słowniku, prawda? Natomiast chciałam się odnieść do tego, co pan powiedział. Bardzo panu dziękuję za te wszystkie słowa, które pan powiedział. To bardzo ważne. Dotknął pan bardzo ważnego tematu, który chyba rozwinę bardziej już w drugiej części. Zapraszam pana bardzo serdecznie w Radiu Maryja, już po godzinie 21:30, prawda? Mhm. Bo chciałabym dotknąć tematu dotyczącego siły ducha polskiego. To jest bardzo ważne. Teraz tylko w skrócie powiem. Oglądamy od czasu do czasu na scenach teatralnych klasykę polską. Chodzi głównie o romantyków, bo właśnie u romantyków tam jest ta siła ducha polskiego. Ale jak są przedstawiani ci romantycy? Jak przedstawiane są ich twórczość, jak jest przedstawiana? Tam jest przerobiona na współcześnie, ale nie tylko w kostiumie, w sposobie bycia, zachowywania się, przerobiona na współcześnie, jeśli chodzi o intencje zawarte w tekście, co jest w ogóle niedopuszczalne, bo to jest zmiana autorowi jego celu, dla którego pisał. I to niszczona jest ta polska duchowość, ten duch polski narodowy. Na słowo narodowy niektórzy dostają drgawek. na słowo patriotyczny, dostają drgawek, a słowo narodowe utożsamiają z nacjonalizmem, nacjonalizm z faszyzmem. Spektakl w teatrze wracam do tego powszechnego, w Teatrze Powszechnym w Warszawie, Mein Kampf. Dlaczego miał premierę, dlaczego został wystawiony? No, to ma być, prawda, aluzja do obecnej władzy, no, że jesteśmy pod władzą faszystowską. To tak można czytać. Tym bardziej, że a kto jest temu wszystkiemu winien, że i faszyzm, i zło, i tak dalej. No Kościół, no religia nasza, Matka Boża, zjeżdża w trakcie przedstawienia obraz, z góry zjeżdża obraz, wielki obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I pod tym obrazem odbywa się taka scena obiadu w domu Hitlera, w rodzinie Hitlera, gdzie jedna z członkiń rodziny popada w taki akt nienawiści, tak strasznej nienawiści w stosunku do innej rasy, że po prostu aż trudno uwierzyć, że można tak nienawidzieć. I to się dzieje oczywiście pod tym obrazem, żeby powiedzieć, że to jest rodzina katolicka Hitlera, prawda? I że to właśnie katolicy są winni temu, że a Kościół po prostu inspirował, prawda, do tego, żeby nienawidzić Żydów i innych.
Mamy jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
Cześć Boże, Andrzej z Warszawy.
Cześć Boże.
Ja mam taką wielką prośbę, bo właśnie trwa teraz jakiś taki kult nowoczesności, wszystko można nowoczesnością zasłonić i nie wiem, stała się jakąś ideologią bezwzględną. Myślę, że może dobrze by było, żebyśmy uczynili jakiś pierwszy krok we właściwym kierunku, czyli może zająć się właśnie dziećmi, bo gdybyśmy mogli wywalczyć takie parytety, żeby wśród teatrów, wśród wszystkich jednostek kultury, jakie są na terenie danego miasta, większego czy mniejszego, właśnie wywalczyli sobie coś takiego, że na przykład mogłyby być przedstawienia już dla małych dzieci, takie zajmujące się chronologią sztuki i kultury, czyli może by podać w jakiejś strawnej formie, takiej może troszkę czy streszczonej, czy dobrze zinterpretowanej, od najstarszych, od zarania teatru. I żeby powoli, krok po kroku, już małe dzieci mogły zapoznawać się ze sztuką, bo inaczej nie ocenią, nie odróżnią tego, co jest sztuką nowoczesną, co w ogóle jest sztuką. I no, jesteśmy niewyedukowani, prawda? I tak uważam, że gdybyśmy zaczęli od dzieci, to jest sprawa na wiele lat. Ale to byłby właśnie taki krok we właściwym kierunku i na pewno skutkujący. I jeszcze o co bym prosił, żeby był podręcznik taki, którym i rodzice, i dzieci mogliby na przykład rodzice dzieciom na zasadzie chronologii od najdawniejszych czasów nasz rozwój cywilizacyjny przedstawiać na podstawie sztuki, bo to i teatr, ale również przecież i malarstwo, i muzyka. I powiem, że i to mówię, że po prostu ludzie naprawdę pragną takiej czegoś prawdziwego, bo wcale, chociaż klaszczą na przedstawieniach, to wcale nie chcą tego, co się im pokazuje. Więc a podręcznik taki ze 200 stron, myślę, że dobry zasiew by stanowił i swój skutek by wywarł w narodzie. Po prostu mówię, pierwszy krok we właściwym kierunku, a ludzi przecież mamy wspaniałych, setki albo tysiące ludzi, którzy i taki podręcznik, i taki program kształcenia, podawania dzieciom kultury, prawdziwej kultury mamy. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Proszę pana, wie pan, jest taka historia teatru, krótka historia teatru nieżyjącego już profesora Zbigniewa Raszewskiego. Oczywiście ona jest adresowana nie do dzieci, tylko jest ludzi profesjonalnie przygotowanych do odbioru teatru i do ludzi, którzy są twórcami teatralnymi. Niemniej jednak jest bardzo czytelnie napisana, można by to przeczytać. Ale pan mówi o czymś innym, pan mówi o takim prawdziwym wdrażaniu od małego dziecka, żeby dziecko rozeznawało dobro od zła. Najkrócej mówiąc, proszę państwa, o co chodzi? Chodzi o to, żeby była granica między dobrem i złem, bo dzisiaj nie ma takiej granicy, została zupełnie rozmyta, bo jest relatywizm, który jest dominantą. Relatywizm stał się właściwie dyktatem. I jeśli ktoś mówi, że coś jest, ogląda przedstawienie i mówi, to jest koszmarne, albo to jest niedobre, albo to jest złe, a ktoś drugi mówi, to zależy jak na to spojrzeć. Nie zależy jak na to spojrzeć, tylko zależy co ci w duszy gra, co w twojej duszy mieszka, prawda? Jak jesteś ukształtowany. I to kształtowanie rzeczywiście rozpoczyna się od najmłodszego wieku. Wielka waga spoczywa na rodzicach. I to wielkie zadanie. Ale jeśli ja słyszę na przykład sąsiadka mieszkająca w moim osiedlu mówi, że mówimy o tej karcie LGBT, o tym, że tak zwani edukatorzy seksualni wkroczą do szkół, do przedszkoli, a ona ma dwoje dzieci w przedszkolu. I ja mówię, proszę pani, ja mówię, pewnie pani bardzo to przeżywa, pewnie pani przykro jest, pewnie państwo coś zrobią w tym kierunku, może będą państwo protestować, bo będzie protest. Ależ nie, proszę pani, ona mówi, nie, my z mężem jesteśmy zadowoleni, jesteśmy za, bo my nie potrafimy tak przygotować seksualnie dziecka. A niech małe dziecko od początku wie, gdzie ma co i do czego to służy i niech się wdraża, żeby potem nie było zaskoczone. Ja mówię, proszę pani, ja mówię, przecież to jest degradacja człowieka. A ona mówi, ale my, proszę pani, to są ludzie przygotowani. No więc to jest osoba, która, to nie jest osoba jakaś analfabetka. To jest osoba, która skończyła jedne studia, jakieś tam drugie, jej mąż też. No więc są tacy ludzie, którzy gustują w takim kierunku.
Wspomniała pani o romantyzmie, o tej literaturze, o dramatach. No i tak sobie pomyślałem wówczas, że za czasów wielkich romantyków naszych to ciało było zniewolone, ale dzięki temu duch, dzięki im duch był wolny. Natomiast dzisiaj wydaje się, że jesteśmy w czasach, kiedy ciało jest wyzwolone, ale duch taki, powiedziałbym, spętany.
Został, tak. Bardzo celna uwaga, ojcze, bardzo celna. Właśnie tak jest. Właśnie to jest to. To jest ten cel, to jest ta esencja. To, co ojciec w tej chwili powiedział. Duch został spętany. Ale dlaczego pozwoliliśmy na to, żeby nasz duch był spętany? Dlaczego? Trzeba byłoby się zastanowić nad przyczynami tego. Skąd się to wzięło? Jak to się stało? Przecież to wszystko w takim szalonym tempie wiruje. My to wszystko, to na naszych oczach wszystko się dzieje. To zło, które zaczęło nas osaczać z różnych stron, dzieje się na naszych oczach w bardzo krótkim czasie. Robi takie ogromne postępy. Przecież tak radykalne ideologie jak gender, jak LGBT, one po prostu rastają w ogromną siłę w tej chwili.
Dokończymy nasze spotkanie w Radiu Maryja, pamiętając, że bez serc, bez ducha to szkieletów ludy. A nie chcemy być szkieletami, w związku z tym także zadbajmy również w tym wymiarze teatru, sztuki, kultury o ducha. Dziękuję serdecznie pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny. Dziękuję pani Temido.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również państwu. Do usłyszenia w Radiu Maryja o 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.